Poranny gość Radia Rodzina.
A jest z nami w rozmowie telefonicznej Paulina Matysiak, posłanka na Sejm niezrzeszona. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
My również, że pani przyjęła je. Na początku pytanie do absolwentki podyplomowych studiów z etyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapytam o moralną ocenę publikacji Donalda Trumpa w roli Jezusa. Czy oburzają panią takie ataki na papieża Leona XIV i memy z samym sobą w roli Chrystusa?
Powiem tak, ja myślę, że w polityce ataki nie są niczym dziwnym i one się zdarzają z różnych kierunków, natomiast publikowanie dziwnych ilustracji, spreparowanych, bo akurat tutaj prezydent Donald Trump i jego administracja w social mediach pod tym względem są wyjątkowo aktywni i to nie jest pierwsza sytuacja, w której jakiekolwiek grafiki dziwne się pojawiają. No, może budzić wątpliwości, zwłaszcza też w dzisiejszym świecie, gdzie bardzo dużo odbiorców jest narażonych i na dezinformacje. I myślę, że po prostu takie sianie fermentu niczemu dobremu po prostu nie służy na dłuższą metę.
A czy tłumaczenie Donalda Trumpa, że ta kontrowersyjna grafika przedstawiała go jako lekarza, a nie Jezusa, jest etycznie akceptowalną próbą ucieczki od odpowiedzialności, czy tylko jednak potwierdzeniem takiego manipulacyjnego charakteru tego mema?
Nie, no do mnie to wytłumaczenie absolutnie nie trafia. I też mam takie poczucie, zresztą takie poczucie ma bardzo dużo osób, trochę już odbiegając od tych grafik na profilach pana prezydenta Trumpa, że od polityków, zwłaszcza na takich eksponowanych stanowiskach, od ministrów, od prezydentów, oczekuje się jednak szacunku dla urzędu, szacunku dla obywateli i traktowania po prostu wszystkich poważnie, więc moim zdaniem akurat w takich przypadkach należałoby wziąć na wstrzymanie i czasami żarty, które nas osobiście bawią, niekoniecznie powinny być udostępniane szerzej do większego grona odbiorców, bo z tym odbiorem może być po prostu różnie.
Abstrahując od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, oburzają panią takie memy?
Mnie raczej nie bawią, natomiast absolutnie rozumiem to, że ktoś może się poczuć dotknięty, mocno też poruszony, zwłaszcza tak jak mówię, że to nie jest jakieś anonimowe konto. To jest konto prezydenta i wydaje mi się, że po prostu zupełnie innego poziomu byśmy oczekiwali od treści, które w takich miejscach będą się pojawiać.
A oczekujemy wyższego poziomu w Sejmie. Chodzi mi o wczorajszą prowokację posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który wniósł na salę zmodyfikowaną flagę Izraela. Widziała pani? Była pani świadkiem tego zdarzenia?
Tak, byłam. To było w czasie rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, w punkcie, w którym są prezentowane wnioski formalne i właśnie w ramach takiego wniosku poseł Berkowicz przedstawił swoje wystąpienie i na końcu rozwinął tą zmodyfikowaną flagę. No wydaje mi się, że niestety, ale poseł Berkowicz przede wszystkim jest znany z tego typu kontrowersji, z tego typu happeningów i traktuje to jako happening, mimo że oczywiście kwestie, które on poruszał w samym wniosku formalnym są naprawdę istotne, ponieważ on mówił o tym, co się dzieje w Strefie Gazy, co robi Izrael, jakie działania podejmuje, działania ludobójcze i tutaj oczywiście pełna zgoda, natomiast myślę, że klucz tej wypowiedzi przykryła właśnie ta zmodyfikowana flaga, która po prostu budzi kontrowersje. Zresztą wiele tych kontrowersji, wiele też już wypowiedzi i odpowiedzi na to wywołała.
Wstydź się napisał ambasador USA w Polsce, chociażby Thomas Rose.
Tak, ale myślę, że też oburzyło to bardzo wielu i posłów, którzy widzieli to na żywo, ale nie tylko. I myślę, że po prostu ten happening, ta zmodyfikowana flaga, to w zasadzie można powiedzieć, że to propagowanie swastyki w polskim Sejmie wzbudziło bardzo dużo emocji i mało tego po prostu przykrywa ten istotny temat. A tu warto podkreślić, że temat faktycznie jest oczywiście żywy i gorący. Dość chociażby powiedzieć, że w ostatnim czasie pod taką europejską inicjatywą udało się zebrać 1 000 000 podpisów, inicjatywą, która właśnie dotyczy działań Izraela, tego co się dzieje w strefie Gazy i chodzi po prostu o to, by po prostu podjęto decyzję, by Unia Europejska zerwała taką współpracę między Unią a Izraelem. To oczywiście było bardzo duże logistyczne wyzwanie i bardzo duży wysiłek, bo podstawowe to zebranie 1 000 000 podpisów od mieszkańców Unii Europejskiej i osiągnięcie no, takich progów liczbowych krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Udało się to zrobić i to też pokazuje, jakie podejście do tej sprawy i do tego, co tam się dzieje, mają mieszkańcy Europy, mieszkańcy Polski z poszczególnych krajów, więc po prostu takie happeningi naprawdę niczemu po prostu nie służą. Myślę, że jeżeli...
A szkodzą?
To tylko promocji jakby osoby posła Berkowicza. Tak, oczywiście, że szkodzą. No, trzeba to powiedzieć jasno. Można być bardzo krytycznym, natomiast też wrzucanie czy porównywanie, czy modyfikowanie tej flagi w taki sposób, w którym nawiązuje ona do nazistowskich Niemiec. No, moim zdaniem miejsca mieć nie powinno. Myślę, że to po prostu te osoby, czy bliscy tych osób, bo samych osób, które przeżyły czy zagładę, czy w ogóle II wojnę światową i różnego rodzaju represje, różnego rodzaju bardzo delikatnie mówiąc przykre historie jest już coraz mniej, ale są ich rodziny i myślę, że to po prostu też oburza tych bliskich. Natomiast oczywiście należy mówić o tym, co dzieje się w strefie Gazy, do czego tam dochodzi, w jaki sposób Izrael prowadzi swoją no po prostu ludobójczą politykę, czy no, można powiedzieć przynajmniej półprzymkniętych oczach całego świata.
Powinna być kara finansowa dla posła?
To już oceni pewnie czy prezydium Sejmu, czy komisja etyki. Myślę, że tym na pewno się te komisje zajmą. Zresztą chyba tak mi się wydaje, że gdzieś mi obiło się o uszy, że takie kroki ma podjąć marszałek Sejmu.
Czy jest pani nową Moniką Pawłowską, która po wyrzuceniu z Razem szuka miejsca na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Jak mówią kąśliwie niektórzy politycy. Pani poseł.
Nie, nazywam się Paulina Matysiak. Ja zresztą już wielokrotnie od jesieni informowałam, że będę swój mandat pełnić jako posłanka niezrzeszona. Tak robię. Aktywnie działam, staram się te swoje obowiązki wypełniać z należytą dbałością i tego się trzymam. I myślę, że należy po pierwsze właśnie każdego polityka oceniać po tym, co robi, w jakich tematach się wypowiada, z jakimi inicjatywami przychodzi do Sejmu.
Pytam dlatego, że ostatnio wybrzmiało to wśród polityków, bo przyznała pani poseł w Kanale Zero, że głosowała pani na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
Tak, to prawda. Powiem szczerze, że jestem zdziwiona tym odzewem po tej wypowiedzi, ponieważ druga tura wyborów prezydenckich to jest początek czerwca ubiegłego roku, ponad 10 miesięcy temu. Bardzo długi czas i bardzo odległy, no ale jak widać ta mocna też polaryzacja i siedzenie w okopach bardzo silnie wciąż działa i taka deklaracja, no w zasadzie informacja o tym, jak się zagłosowało, wywołuje duże emocje. Tu warto podkreślić, że w drugiej turze wyborów z mojej perspektywy, takiej lewicowej, nie było po prostu lewicowego kandydata. Znaczy z każdego wyboru można byłoby się...
Rafał Trzaskowski wydaje się, że w wielu sprawach wyrażał jednak opinie, które były bliższe lewicy, pani poseł, niż Karol Nawrocki.
Ja myślę, że to chyba zależy od tego, na jakich kwestiach się będziemy skupiać. Też widzę to, że bardzo często konserwatywne media, czy takie prawicowe właśnie takiej etykietki, jeżeli mówią o Rafale Trzaskowskim, używają, choć no, ja nie uważam, żeby to był lewicowy polityk i tak jak mówię, z każdego...
To bardziej lewicowy jest Karol Nawrocki? Przepraszam? W jakich kwestiach?
Nie mówię, że jest bardziej lewicowy, natomiast przekonały mnie różne rzeczy. Oczywiście te wybory zawsze są, zwłaszcza w sytuacji, w której żaden z kandydatów wcześniej takiego urzędu nie sprawował, pewną swoją pokładaną czy wiarą, czy jakimiś intuicjami, jak dana osoba ten urząd może sprawować.
To co przekonało panią, pani poseł?
Wydawało, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem, ale na przykład też poparcie Solidarności Związku Zawodowego miało też znaczenie i miało wpływ na te decyzje, które ja podjęłam i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tego głosu nie żałuję. Zresztą jesienią pan prezydent zaprosił mnie do współpracy, bo jestem członkinią Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP. Współpracujemy z prezydentem i jest to właśnie takie miejsce z jednej strony i kontaktów z kancelarią prezydenta, ale też pewnych działań, które będziemy wspólnie podejmować. Jesteśmy z różnych środowisk, bo przecież tam są i posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, z Konfederacji, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale myślę, że o informacjach o tych działaniach jeszcze będzie czas powiedzieć. Pewnie nie dzisiaj, pewnie też nie ja będę o tym informować, ale ta współpraca układa się tutaj.
Chciałam zapytać, jak współpracuje się w Radzie z prezydentem. Dobrze, mówi pani, po tych paru miesiącach, bo w styczniu została pani powołana.
Tak, dobrze i myślę, że tutaj jeszcze wiele się po prostu zadzieje. Jesteśmy i do dyspozycji do pana prezydenta, to jest też zresztą takie miejsce, nazwijmy to, przepływu informacji. Można też z ministrami porozmawiać na temat ustaw, z jednej strony tych, które z Sejmu wychodzą, które są ważne, co do których można pewne też wątpliwości kancelarii prezydenta rozwiać. Działa to też w drugą stronę, bo i pan prezydent i jego ministrowie informują nas o własnych działaniach, o tym, co się dzieje. Mieliśmy na przykład takie spotkanie, które zresztą było szersze, bo poza tymi parlamentarzystami z Rady byli tam także posłowie, politycy, którzy szefują różnym grupom bilateralnym w polskim Sejmie i było takie spotkanie, które dotyczyło chociażby działań związanych z polityką zagraniczną. Więc myślę, że też takie spotkania, w które bardzo często, po pierwsze, jakby dzieją się poza kamerami, nie są transmitowane, to od razu też obniża trochę pułap emocji i można podzielić się swoimi uwagami, można wysłuchać drugiej strony, można odnieść się krytycznie, ale nie właśnie tak politykiersko i wydaje mi się, że to służy wszystkim, jest z korzyścią dla wszystkich stron.
A wyczuła pani, czy prezydent przychyli się, poprze pani projekt ustawy, którego celem jest uproszczenie i unowocześnienie procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej?
Do tego jeszcze długa droga, ponieważ ten projekt, który złożyłam w Sejmie, na razie jest w konsultacjach społecznych i do tego zresztą zachęcam Państwa, którzy słuchacie dzisiejszej audycji, by to zrobić. Na stronie Sejmu wystarczy znaleźć zakładkę konsultacje społeczne, a tam potem projekt, który właśnie złożyłam, a który dotyczy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, pod którą w myśl założeń tego projektu będzie można podpisać się także elektronicznie. Dziś wygląda to tak, że podpisy pod takimi inicjatywami zbiera się tylko na papierze. To jest bardzo ogromny wysiłek, zwłaszcza dla osób czy dla takich grup, które nie mają swoich stałych struktur, ponieważ w ciągu 3 miesięcy trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Pewnie niejednokrotnie Państwo jakieś projekty popieraliście, być może sami braliście udział w zbiórce. No i trzeba powiedzieć, że jest to olbrzymi wysiłek logistyczny. My dzisiaj codziennie bardzo wiele spraw załatwiamy przez internet, korzystamy z elektronicznych dokumentów i po prostu wyszłam z założenia, że nie ma żadnego powodu, pod którym pod taką inicjatywą nie można byłoby złożyć podpisu elektronicznie. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie Sejm, ale też prezydent, bo prezydent podpisał taki projekt, zajmował się kwestią list poparcia dla komitetów wyborczych. Tam będzie można złożyć taki podpis elektronicznie. Sprawdzimy to już w przyszłym roku w czasie wyborów parlamentarnych. Te wybory w 2027 roku będą pierwszymi, w których poprzeć konkretny komitet, a można każdy, który się Państwu podoba, będzie można zrobić nie tylko na papierze, tutaj to oczywiście zostaje, ale właśnie elektronicznie, co z jednej strony właśnie przyspiesza te wszystkie procedury, daje też osobie, która taki podpis składa, no, pełne bezpieczeństwo, pełną kontrolę nad tym procesem i mam nadzieję, że Pan Prezydent ten projekt podpisze, zresztą mówił o tym, kiedy informował o podpisaniu tej ustawy związanej ze zmianami w kodeksie wyborczym, że takie same zmiany powinny dotyczyć innych obszarów i między innymi wspomniał o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, więc tutaj na pewno jest taki sygnał zielonego światła ze strony Kancelarii Prezydenta, no ale żeby ta ustawa trafiła do Prezydenta, no to musi przejść przez cały proces legislacyjny, czyli i Sejm, i Senat, a to dopiero przed nami. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej sejmowej obstrukcji, że ten projekt trafi szybko do komisji i będziemy mogli o nim porozmawiać, być może go nawet ulepszyć. Pod projektem podpisali się parlamentarzyści.
Widzę Konfederacji Prawa i tak, ponad podziałami partyjnymi. I PiS, i Konfederacja, i Polska 2050, i Razem. Więc ma
tak,
projekt poparcie.
Bardzo szerokie grono i mam nadzieję, że tutaj podobnie szerokie poparcie zyska w czasie prac sejmowych, bo tak jak mówię, to jest projekt, który ma przekazać jeszcze więcej możliwości działania w ręce obywateli. Na tym powinno nam zależeć, by obywatele bez obaw mogli właśnie angażować się także w te działania ustawodawcze, no bo tego dotyczy ta obywatelska inicjatywa przygotowania projektu ustaw. I tu warto dodać, że Sejm ma wtedy obowiązek, ma 3 miesiące na to, żeby taki projekt zacząć dyskutować. Taki projekt nie może trafić do zamrażarki, musi być przedyskutowany. Myślę, że jest to bardzo duża możliwość dla obywateli no, przygotowania takich rozwiązań, które są istotne, które są potrzebne i z których no, posłowie być może skorzystają i wprowadzą w życie.
Czy pani imienniczka Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, ochrony środowiska, powinna być odwołana?
Jest taki wniosek. Wydaje mi się, że będziemy się nim zajmować na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Ponieważ
mieliście teraz, ale okazało się tak, że został przesunięty, a ma się spotkać w tym tygodniu jeszcze premier z ministrą Katarzyną Połczyńską na Łęcz i ma rozmawiać w tym temacie. Nie jest dla pani też dziwne?
Ale dziwne, że będzie rozmawiał na temat tego wniosku. Nie, wydaje mi się, że nie jest to absolutnie dziwne. Absolutnie jest to, bym powiedziała, nawet zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi jakichś poszczególnych posłów tego ugrupowania należących do Polski 2050, którzy już publicznie deklarowali zagłosowanie no, przeciwko pani minister Henik-Kloste, czyli za jej odwołaniem. I myślę, że tutaj tego będzie dotyczyła przede wszystkim ta rozmowa, no bo pan premier Donald Tusk będzie chciał wywrzeć na jednym ze swoich koalicjantów w Polsce 2050 no właśnie deklarację pełnego poparcia dla ministra tego rządu, bo trochę tak jest, to moje doświadczenie parlamentarne też to pokazuje, że bardzo często te wnioski są po prostu takimi bardzo rytualnymi, teatralnymi wnioskami i jest trochę właśnie spór na linii tego, co się po prostu wydarzy i rząd zawsze będzie bronił swojego ministra, bo myślę, że także pan premier Tusk nie pozwoli sobie na to, żeby opozycja mu porządkowała jego gabinet, jego rząd.
Pani Kloska powiedziała na antenie RMF, że obroni ją premier.
No zobaczymy, myślę, że tak może być. Ja osobiście będę głosowała za odwołaniem pani minister.
Właśnie chciałam o to zapytać.
Widzę po prostu bardzo dużo bałaganu też w jej działaniach, chociażby
w resorcie.
W resorcie, ale też no, w konkretnych programach, na przykład w programie Czyste Powietrze, bo przecież on został też zawieszony, duże zamieszanie z wypłatami dopłat osób, które no, poniosły już wydatki. Ten program przecież był wstrzymany, to budziło bardzo dużo wątpliwości, a to jest jeden z przykładów. Zobaczymy, na pewno będzie ciekawa dyskusja dotycząca samego wniosku o odwołanie. A czy pani minister zostanie obroniona? tak, na 100% będziemy wiedzieli już po samym głosowaniu, bo no, polityka jest potrafi być zaskakująca. Ja oczywiście nie przesądzam, co się wydarzy, natomiast no być może jakieś zaskoczenia także w tym temacie będą.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od oceny moralnej, to jeszcze zapytam o nową odsłonę sporu między marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym a ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rossa. Pytam, bo w konflikt włączyła się także Nowa Lewica, która odpowiada amerykańskiemu dyplomacie. Kto w tym wszystkim, pani poseł, powinien ugryźć się w język?
Myślę, że wszyscy. Myślę, że wszyscy i wydaje mi się, że tak byłoby lepiej. No niestety ta komunikacja elektroniczna i w mediach społecznościowych jakby z założenia, z samej formy swojego funkcjonowania zachęca do tego, żeby właśnie wywoływać oburzenie, żeby używać coraz mocniejszych słów i mówienia czy pisania na takim wysokim C, a na pewno nie służy to ani dyplomatom, ani politykom na wysokich stanowiskach, którzy reprezentują, tu warto podkreślić, przede wszystkim państwo, a nie przecież siebie, więc ja tutaj zalecałabym większą wstrzemięźliwość każdej ze stron i pewnie byłoby to z dużym pożytkiem. Natomiast no też widzę te działania, które podejmuje przede wszystkim pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, który swoją rolę marszałka wszedł bardzo mocno i bardzo wyraziście i tego się po prostu trzyma, już pomijając te kwestie różnych przepychanek z panem ambasadorem. Widzę tę chęć takiej polaryzacji na linii Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu, a Kancelaria Prezydenta i pan prezydent. Tutaj tych wypowiedzi takich bardzo ostrych jest dużo. Momentami wręcz wypowiedzi, które można uznać za obraźliwe. No i mam takie po prostu poczucie, że to absolutnie nie przystoi w takiej roli, a z drugiej strony no jest to też absolutnie cyniczna gra na swoje zwyżki sondażowe, na swój odbiór własnej osoby i własnego ugrupowania. No, to robi Włodzimierz Czarzasty i Nowa Lewica. To mi się nie podoba. Znaczy zawsze, za każdym razem, kiedy polityk przedkłada interes państwa i górę bierze ten interes partyjny czy własny, osobisty, no nie przynosi to niczego dobrego.
Póki co wiemy, że prezydent Karol Nawrocki mianował 96 funkcjonariuszy ABW na pierwszy stopień oficerski. A dla pani lepszym marszałkiem był Hołownia czy dzisiaj Czarzasty?
Myślę, że marszałek Hołownia dbał o to, żeby Sejm o wiele lepiej funkcjonował. Mówię tutaj o tym przygotowywaniu, inicjowaniu procesu legislacyjnego. Tam przynajmniej to jest taki mój odbiór. Nie było sytuacji mrożenia projektów, trzymania ich w jakiejś zamrażarce. Te konsultacje społeczne, o których wspominałam, w których mogą wziąć udział wszyscy obywatele, to przecież jest inicjatywa marszałka Hołowni, który też demokratyzuje Sejm i otwiera ten Sejm także na inne osoby, na głos obywateli. Wydaje mi się, że to jest dobre i to na pewno z nami zostanie. Zresztą te konsultacje są i nie sądzę, żeby jakikolwiek kolejny marszałek, Włodzimierz Czarzasty też tego nie zrobił, chciał tutaj te konsultacje wycinać, choć oczywiście część decyzji pana marszałka Czarzastego no była takich, które szły w poprzek tym decyzjom marszałka Hołowni.
No dobrze, co z tym prawo jazdy, pani poseł? Udało się rozpocząć kurs?
Zapisałam się na kurs i pierwsze spotkanie mam pod koniec tego tygodnia, więc na najbliższe miesiące będę spędzała ucząc się i przepisów, ucząc się jazdy i mam nadzieję, że no, bez większych kłopotów i problemów podejdę do egzaminów.
No to powodzenia życzymy. Paulina Matysiak, posłanka na Sejm, niezrzeszona. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.